Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski chce, aby nowa opłata audiowizualna była o połowę niższa od abonamentu radiowo-telewizyjnego. Stwierdził, że nie wprowadzi nowego podatku, a jedynie chce zastąpić abonament wspomnianą opłatą. Część tej opłaty przeznaczana byłaby także na prywatne stacje telewizyjne. Minister Zdrojewski zamierza wspierać stacje prywatne, ale nie zamierza finansować programów informacyjnych w mediach publicznych. W ocenie ministra nie powinny być one finansowane z pieniędzy podatników, przede wszystkim ze względów politycznych. Obecnie opłata abonamentowa za radio i telewizję wynosi około 20 zł. Rejestracja odbiornika radiowego i telewizyjnego jest obowiązkowa. Jednak według danych GUS-u mniej niż 1% gospodarstw domowych nie ma żadnego odbiornika, ale abonamentu nie płaci znacznie więcej domostw. Poseł Jan Dziedziczak, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, mówi, że jest to skutek nieudolnej i degradującej polityki Platformy Obywatelskiej względem mediów publicznych.
Przez ostatnie ponad 6 lat media publiczne zostały zdemolowane i pod względem finansowym, i pod względem organizacyjnym i wreszcie przede wszystkim pod względem programowym. Zostały zdemolowane w wyniku krajnie nieodpowiedzialnych, antypaństwowych wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który na początku swoich rządów nazwał abonament niemoralną daniną, którą trzeba będzie zlikwidować.
Jak dodał minister, utrata źródła finansowania mediów publicznych z abonamentu może oznaczać likwidację Polskiego Radia oraz ośrodków regionalnych TVP, utrzymywanych z przeważającej części ze środków publicznych. Zdrojewski zaproponował, aby w pierwszym roku obowiązywania opłaty audiowizualnej minimum 10% dochodów z niej zostało przeznaczone na programy misyjne realizowane przez media prywatne, bo jak podkreślił, wierzy, że stacje prywatne także mogą realizować misję publiczną. Nie wiadomo jednak, kto będzie decydował o przyznaniu stacjom prywatnym pomocy finansowej i czym będzie się kierował przy ich wyborze. Poseł Jan Dziedziczak akcentuje, że wybór może zależeć od relacji między władzami państwa a daną stacją telewizyjną.
Mówisz o nas dobrze, jesteś z nami związany, dostaniesz pieniądze, a mówisz o nas źle, stawiasz trudne pytania, niewygodne dla nas. Pieniędzy nie będzie, będzie kara. Pewne środowiska za przychylność stacji komercyjnych, lewicowych, liberalnych chcą się po prostu odwdzięczyć. Stąd te wszystkie wydawałoby się nieracjonalne działania. To jest naprawdę mechanizm niezwykle niepokojący, bo to jest mechanizm quasi korupcyjny i nazwijmy to po imieniu.
Według ministra kultury decyzja w sprawie opłaty audiowizualnej musi zapaść w bieżącym roku. Jeśli koncern PGNiG nie zdąży z realizacją umowy z katarskim dostawcą gazu, zapłaci wysokie kary, alarmuje jeden z dzienników. Według wstępnych planów polski gazoport miał być gotowy w połowie 2013 roku, jednak ten termin przesuwano już dwukrotnie. Teraz jest mowa o końcu 2014 roku. Zdaniem ekspertów, zanim do Polski popłynie pierwszy transport LNG, PGNiG powinno podjąć niezbędne negocjacje z koncernem Qatargas. Chodzi nie tylko o przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw skroplonego gazu, ale przede wszystkim o ewentualną zmianę formuły cenowej, napisała gazeta. Co więcej, Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała, że jeszcze w bieżącym roku przeprowadzi inspekcję inwestycji. 20-letnia umowa z Katarem może pomóc uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu, co powinno być strategicznym założeniem Polski, mówi Janusz Kowalski, ekspert do spraw energetyki.
Budowa gazoportu w Świnoujściu do odbioru gazu skroplonego jest jednym z podstawowych projektów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. W interesie Polski jest przede wszystkim to, aby na tej linii północ-południe importować inny niż rosyjski gaz. Dlatego też podpisany kontrakt na odbiór na 20 lat rocznie 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu z Kataru jest kontraktem, który byłby pierwszą umową dywersyfikującą dostawy gazu ziemnego do Polski, czyli moglibyśmy sprowadzać inny niż rosyjski gaz. Oczywiście w interesie Polski jest to, aby ten kontrakt utrzymać i aby wypełnić maksymalnie moce umożliwiające sprowadzenie w pierwszym etapie po uruchomieniu gazoportu do 5 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest ta część gazu, którą nie powinniśmy odbierać po roku 2022, kiedy kończy się kontrakt jamalski od Gazpromu.
Na opóźnienie inwestycji budowy polskiego gazoportu w Świnoujściu ma wpływ wiele czynników, w tym także opieszałość rządu Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. A jak przypomina ekspert, warunki umowy z Katarem są jasno określone.
To w warunku kontraktowym jest to, że do 31 grudnia bieżącego roku, czyli do końca 2014 roku, pierwszy statek z gazem z Kataru musi do Świnoujścia wpłynąć. I oczywiście dzisiaj Gaz-System powinien zrobić wszystko, aby ten gazoport uruchomić. Nie tylko po to, żeby PGNiG nie płacił kar, bo jest to kwestia w tej chwili jednak drugorzędna, ale przede wszystkim po to, żeby Polska po raz pierwszy, jeżeli chodzi o Europę Środkową Wschodnią, pokazała, że można uniezależnić się od rosyjskiego gazu, to całkowicie przemodeluje, przebuduje polski rynek gazu, a w zasadzie brak tego rynku, bo jest monopol w tej chwili Gazpromu. Czyli w interesie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej jest pojawienie się na rynku no najpóźniej 1 stycznia 2015 katarskiego gazu.
Lewica w Parlamencie Europejskim przystępuje do kolejnej ofensywy ideologicznej, alarmuje profesor Ryszard Legutko. Sprawa dotyczy odrzuconego miesiąc temu raportu Estreli, który dotyczył zaangażowania Unii Europejskiej w upowszechnienie tzw. aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych, refundacji antykoncepcji, obowiązkowej edukacji seksualnej dla uczniów szkół podstawowych czy dostępu do aborcji dla młodzieży bez zgody rodziców. W Strasburgu posłowie zajmowali się tymi kwestiami w związku ze złożeniem przez Komisję Europejską oświadczenia o niedyskryminacji w ramach zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie. Sprawa to pokazuje, że lewica w Parlamencie Europejskim chce złamać zasadę subsydiarności, mówi europoseł profesor Ryszard Legutko.
To pokazuje, że ta strona lewa jest bardzo silna, bo co prawda to oświadczenie do niczego nie zaprowadziło do żadnej rezolucji parlamentu, ale widać, że oni nie odpuszczają i jakby nie przyjmują wiadomości, że ten raport Estreli padł. To jest kolejna taka ofensywa ideologiczna. Co z tego wynika? No przede wszystkim oni chcą złamać raz na zawsze zasadę subsydiarności. Ta zasada subsydiarności była podstawowym warunkiem, która doprowadziła do upadku raportu Estreli, czyli mówiąc wprost, zasada, z której by wynikało, że takie rzeczy są rozstrzygalne na poziomie krajowym.
Profesor Legutko dodaje, że w tym kontekście mamy też do czynienia z pewnym fałszerstwem terminologicznym.
To mówią o aborcji w kontekście tak zwanego zdrowia seksualnego albo zdrowia reprodukcyjnego. Jeżeli ktoś przyjmuje taki język, to oznacza, że przerwanie ciąży, czy zabicie płodu, zabicie dziecka nienarodzonego, to jest pewna operacja zdrowotna porównana z wycięciem wyrostka robaczkowego. I to jest ten język, którego oni używali i to jest ten język, który powoli, ale staje się językiem oficjalnym Unii Europejskiej. To jest bardzo niebezpieczne.
Dziś w kraju zachmurzenie duże, tylko na południowym zachodzie umiarkowane. Na krańcach północnych słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura od 6 stopni na południowym zachodzie, od 1 do 2 na środkowym wybrzeżu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do minus 6 stopni na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosło. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.